Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Ewa Tylus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Koloseum. I dzisiaj na początku powiemy o Asi Bibi, która wielokrotnie już była bohaterką naszych audycji. Chrześcijanka pakistańska została oskarżona o bluźnierstwo i spędziła wiele lat w więzieniu. Ale udało się jej z tego więzienia wyjść już jakiś czas temu. Teraz napisała książkę o swojej historii, o tym, jak trudno być chrześcijanką w Pakistanie, w tym kraju, gdzie wystarczy jakaś drobna sprzeczka albo jakiś większy interes po to, żeby muzułmanie mogli wykorzystać taki instrument bluźnierstwo, oskarżenie o bluźnierstwo. Są inne kobiety, takie jak Asia w Pakistanie niestety, i one tam z tego powodu cierpią. Kinga Waliszewska z Pomoc Kościołowi w Potrzebie opowie nam w nagraniu o sytuacji i o historii życia tej pięknej kobiety Asi.
Orzeka się karę śmierci lub dożywotnie więzienie i lub grzywnę za jakiekolwiek zniesławienie imienia lub osoby proroka Mahometa słowem, na piśmie lub w inny sposób. Czytamy w artykule 295c Kodeksu Karnego Pakistanu. To właśnie na jego podstawie w 2010 roku pakistański sąd skazał na śmierć chrześcijankę Asię Bibi. Przytoczony kodeks karny obowiązuje w tej formie od roku 1986. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy Asi, gdyby uwagi społeczności międzynarodowej na jej sprawę nie zwróciła francuska dziennikarka Anne-Isabelle Tollet. Ona sama, dzięki zainteresowaniu tym tematem, odkryła nieprawidłowości i nadużycia tzw. ustawy o bluźnierstwie. Dogłębnie śledziła losy Pakistanki, wielokrotnie kierowała do władz pakistańskich prośby o możliwość odwiedzenia jej w więzieniu. Bezskutecznie. W 2015 roku utworzyła Międzynarodowy Komitet do Sprawy Asi Bibi. W międzyczasie nawiązała bliskie więzi z członkami jej rodziny i udzielała im różnorodnej pomocy. Przypomnijmy. O bluźnierstwo przeciw Mahometowi fałszywie oskarżyły Asię koleżanki z pracy. W pakistańskich więzieniach, odizolowana od męża i córek, w oczekiwaniu na wyrok lub uniewinnienie, spędziła ponad 9 lat. Długo myślałam, że umrę za kubek wody. Mało brakowało. Ja, Asia Bibi, zostałam skazana na śmierć, bo chciało mi się pić. Straciłam dużą część życia, bo w temperaturze dochodzącej do 40 stopni Celsjusza użyłam tego samego kubka, co muzułmańskie kobiety, opowiada w książce Nareszcie wolna, napisanej wspólnie z Anne-Isabelle Tollet. I zaraz dzieli się refleksją. Bycie chrześcijaninem w naszym kraju z pewnością nie przysparza korzyści, ale na szczęście nie wszyscy chrześcijanie oskarżeni zostają o bluźnierstwo. Poza tym muzułmanom też to grozi. Własna historia nauczyła mnie, że dla człowieka każdy pretekst jest dobry, żeby zniszczyć drugiego i zapanować nad nim. Publikacja ukazała się na polskim rynku nakładem wydawnictwa Esprit w połowie lutego bieżącego roku. W rozdziale zatytułowanym Powiem wam wszystko, Asia Bibi przejmująco wyznaje. Gdybym kiedyś mogła sobie wyobrazić, że przez zwykły kubek chłodnej wody nie będzie mi dane patrzeć, jak rosną moje dzieci. Spędziłam w więzieniu dokładnie 9 lat, 9 lat upokorzeń i tortur, ponieważ uznano, że dopuściłam się bluźnierstwa. Nie, nie zbluźniłam, nigdy nie zbluźniłam, ale fanatycy Allaha posłużyli się mną, żeby siać terror w moim kraju. Kto by pomyślał, że prosta wieśniaczka w wieku 54 lat stanie się światowym symbolem walki z ekstremizmem religijnym? Anne-Isabelle Tollet przyznaje, że Asia rzeczywiście stała się symbolem wypaczeń prawa o bluźnierstwie, które często wykorzystywane jest w Pakistanie do załatwiania osobistych porachunków poprzez rozpowszechnianie fałszywych oskarżeń. Uniewinnienie Asi Bibi stworzyło w Pakistanie precedens. Odtąd każdy, kto będzie fałszywie oskarżać o bluźnierstwo, poniesie surową karę, napisała we wstępie do książki. Francuska dziennikarka tłumaczyła później w rozmowie z papieskim stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Prawo przeciw bluźnierstwu nie zniknęło. Obecnie w pakistańskich więzieniach znajdują się inne Asie Bibi. Zachodniemu człowiekowi jest bardzo trudno zrozumieć, co to prawo oznacza. Stanowi ono stałe zagrożenie i może być w każdej chwili wykorzystane do rozstrzygnięcia sporu. Podawana publicznie liczba osób uwięzionych w wyniku tego prawodawstwa wydaje się być nikła w porównaniu z rzeczywistością. Nie sądzę, aby można było uzyskać wiarygodne dane liczbowe. Niemniej, od czasu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2019 roku, który uniewinnił Asię Bibi, oskarżenie kogoś o bluźnierstwo może odbić się na oskarżycielu, a to powinno znacznie ograniczyć stosowanie tej ustawy. W rozdziale Być chrześcijaninem w Pakistanie Asia szeroko opisuje trudną rzeczywistość wyznawców Chrystusa, opowiadając nie tylko swoją historię. Snuje przy tym osobistą refleksję. Nie rozumiem, jak może istnieć tak niesprawiedliwa i szkodliwa ustawa jak prawo o bluźnierstwie. Może z niej skorzystać każdy, kto chce się zemścić na kimś innym, bo go nienawidzi albo tak mu się akurat podoba. A jeśli należy się do mniejszości, jest się jeszcze bardziej narażonym na głupotę i nienawiść. Zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie żyją w ciągłym strachu przed niesłusznym oskarżeniem przez kogoś, kto ma złe intencje. Mnie się to przydarzyło. Zostałam wrzucona do jakiegoś strasznego koszmaru, który trwał prawie 10 lat. Myślałam, że on się nigdy nie skończy. W więzieniu zdałam sobie sprawę z tego, że są nas setki. Ludzie gniją w tych ścianach, czekając na śmierć, skazani za często wymyślone przestępstwa. Podobnie jak inne mniejszości religijne w Pakistanie, chrześcijanie, stanowiący 1,5% wszystkich mieszkańców, są tu traktowani jako obywatele drugiej kategorii, a pogarda ta wyraża się m.in. określeniem churi, to znaczy ten, który czyści toalety. Zwykle znajdują zatrudnienie w pogardzanych zawodach, na przykład sprzątającego ulicę. Żyjąc poza miastem, też nie mają łatwo. Ziarno na zasiew roli sprzedaje się im w wyższej cenie niż muzułmanom, więc często jest dla nich zbyt drogie. Nie zarabiają dużo, więc nie stać ich na opłacenie dzieciom szkół. I tak koło się zamyka. To może fakty mało znane, ale Asia Bibi jest osobą niewykształconą, jest analfabetką. Nie zna żadnego innego języka prócz urdu. Nie dziwmy się więc jej zadziwieniu ogólnoświatowym zainteresowaniem jej osobą. W cytowanym już drugim rozdziale książki wyznaje: teraz, kiedy jestem wolna, uświadamiam sobie, jak wieloma ludźmi wstrząsnęła moja historia. Nie wystarczy mi życia, by podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie przez lata. Często zastanawiam się, dlaczego to robili. Co takiego mogło ich we mnie zainteresować? Tak wielu ludzi cierpi. Widać, Bóg wysłuchał moich modlitw. Oczywiście ta w cudzysłowie sława już po opuszczeniu więzienia miała też trudną stronę. Był to dla niej również ciężar, który zmuszał ją do ukrywania się, tłumaczy Anne-Isabel Tolle i wyjaśnia także inny wymiar symbolu, jakim stała się Pakistanka. Asia stała się ponadto symbolem moralnej uczciwości. Gdyby przeszła na islam i porzuciła rodzinę, zostałaby zwolniona w dniu aresztowania. Ona jednak pozostała wierna swojej wierze. Zresztą wielokrotnie daje tego świadectwo na kartach książki. Oto kilka przykładów. Kiedy muła z naszej wioski oficjalnie złożył na mnie skargę, powiedziałam, że nie wyprę się wiary, nawet jeśli dzięki temu mogłam natychmiast wyjść na wolność. Przez długi czas zastanawiałam się, dlaczego Bóg zsyła mi tyle cierpień. Długo zmagałam się z tym, że moja kara jest tak absurdalna. Prowadziłam swoją życiową walkę, kompletnie do niej nieprzygotowana. Napisała w rozdziale Powiem wam wszystko. Z kolei w rozdziale drugi Wyrok śmierci pisze: bałam się, że zostanę zabita, ale nie mogłam tak dłużej żyć. Znosiłam to tylko ze względu na dzieci. Ale jak długo jeszcze? I skąd brać siłę do walki? Czułam, że los bawi się ze mną jak piłką, a mimo to jeszcze na coś od niego liczyłam. Kto da mi siłę i odwagę, żeby iść dalej? Modliłam się dniami i nocami i Bóg mnie wysłuchał. W więzieniu wiele razy nachodziły mnie czarne myśli i traciłam nadzieję. Przez 9 lat w zamknięciu, z dala od bliskich, w tym czasie córki widziała jedynie 3 razy, miotając się między nadzieją a zwątpieniem, czułam, że śmierć jest blisko. Mało brakowało, żebym się poddała i pozwoliła zamknąć się w trumnie. Zawsze dawałam się prowadzić mojej wierze, a w religii, którą wyznaję, odebranie sobie życia jest bardzo ciężkim grzechem. Wierzę, że nasze życie i nasz los nie należą do nas. Panem mojego życia jest Bóg i to Jemu zawdzięczam swoją wolność i swoje życie. Jemu, nie przypadkowi. Bóg powierzył mi misję. Moja historia nie będzie bezużyteczna, bo pomoże innym ludziom, takim jak ja. Kto wie, może dzięki niej ktoś uniknie kary śmierci. Zachód przejął się moim losem i gdy ogłoszono, że jestem sądzona za bluźnierstwo, światło wszystkich reflektorów padło na Pakistan. Tamtejsi sędziowie będą teraz ostrożniejsi i będą wzorować się na modelu przyjętym przez Sąd Najwyższy, który odważył się mnie uniewinnić. Czytamy w rozdziale Ci, którzy mnie wspierali. W związku z uwolnieniem Asibibi, arcybiskup Karachi, kardynał Joseph Kutz, wskazał na nowy czas nadziei dla Kościoła w Pakistanie. Niech chrześcijanie tego kraju odczuwają nasze duchowe wsparcie, podobnie jak Asia Bibi w minionych latach. Kinga Waliszewska, pomoc Kościołowi w potrzebie.
Drodzy Państwo, i teraz kontynuując taki cykl o męczennikach, mamy gościa. Przyszła do nas siostra Benedykta Filipek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek w czasie okupacji niemieckiej miało udział w tajnym nauczaniu dzieci i działalności organizacji konspiracyjnej. Pomagały też w ucieczkach więźniom i pomagały też Żydom. O 2 siostrach, siostrze Ewie Nojszewskiej i o siostrze Marcie Wołowskiej, opowie nam dzisiaj właśnie nasza siostra Benedykta, która przyjechała tutaj z Niepokalanowa.
Dokładnie, z Szymanowa, to jest 6 kilometrów od Niepokalanowa. Tam jest dom generalny naszego zgromadzenia. Szkołę średnią prowadzimy, jest sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej również.
Także cofniemy się do wojny, a nawet do przedwojny, do czasów przedwojennych i tutaj zahaczymy nawet o pierwszą wojnę światową. W tych losach 2 sióstr, siostra Ewa i siostra Marta, zacznijmy od pierwszej. Jakie były losy siostry Ewy przed wybuchem II wojny światowej? Jakie są szczególnie warte uwagi, bo to była bardzo bogata historia tej akurat siostry ze zgromadzenia Niepokalanek obecnych.
Tak. Historie były bogate, ale też osobowości były bardzo bogate, zarówno siostry Ewy, jak i siostry Marty. Pochodziły z bardzo ciekawych rodzin. Historie rodziny są niezwykle ciekawe. Same osobowości też. Mówiąc o siostrze Ewie i siostrze Marcie, zawadzamy okresy. Okres międzywojenny, głównie kresy Słonim. Obydwie siostry, może tak troszkę od końca zacznę, zginęły w 1942 roku zamordowane przez Niemców w Słonimie, to jest dzisiejsza Białoruś. Zginęły za pomoc Żydom, za pomoc Polakom więzionym. Zostały rozstrzelane w takiej grupie kilkuset osób, Polaków i Żydów. Były beatyfikowane przez Jana Pawła II w 1999 roku w Warszawie w grupie 108 męczenników. Obie siostry, właściwie losy ich rodzin były wplecione w historię Polski. Rodzina Nojszewskich pochodziła z Kresów. Lekarzom, szczególnie okulistom, może być znane nazwisko Nojszewskich, bo chodzi tutaj o profesora okulistyki, sławnego profesora okulistyki okresu międzywojennego Kazimierza Nojszewskiego. On był ojcem siostry Ewy Nojszewskiej. Rodzina brała udział w powstaniu, właściwie to dziadek siostry Ewy, w powstaniu styczniowym, za co stracili majątek, byli zesłani do Tuły. Tam siostra Ewa kończyła gimnazjum z wyróżnieniem, ze złotym medalem. Do pewnej tradycji rodziny już wtedy, w połowie drugiej połowie XIX wieku, należało to, że No i wszyscy kończyli studia. Mężczyźni to już niemalże obowiązkowo, a kobiety albo też, tak jak w wypadku siostry Ewy, co było w ogóle wtedy bardzo dziwną rzeczą, że kobieta kończyła medycynę, ale na przykład jej ciotki wychodziły za mąż, za lekarza albo za prawników, także to było takie bardzo inteligenckie środowisko.
Taki klan.
I tak, czy medycyna rodzina Nojszewskich
była zawsze powołaniem siostry Ewy, takim głównym powołaniem? Jakie to powołania miała siostra Ewa?
No i tutaj można dyskutować. Dlatego, że tak naprawdę to wydaje mi się, że miała trzy powołania. W 1903 roku, jak rozważała, jaki kierunek drogi życiowej, jaki kierunek życia obrać, rozważała medycynę, chociaż wydaje się, że bardziej zależało ojcu na tej medycynie, profesorowi okulistyki, niż jej samej. Dlatego, że ona też rozważała różne możliwości. Po gimnazjum pojawiło się też jej pragnienie podjęcia życia zakonnego, co odradzał jej kierownik duchowy, dzisiaj kandydat na ołtarze, biskup Łoziński, zresztą przyjaciel rodziny Nojszewskich. Ojciec jej powiedział, że zasadniczo się zgadza, ale pod warunkiem, że skończy studia medyczne. Równocześnie pojawia się temat pracy w szkole, pewnego powołania pedagogicznego, bo ona też to rozważa, takiej pracy dla ludu, zakładania jakiejś szkoły. Więc od tego się zaczynało. W 1903 roku, jak miała 18 lat, studia medyczne podjęła i skończyła w Petersburgu. Po drodze były różne historie rodzinne. W 1914 roku pracowała w różnych przyfrontowych szpitalach rosyjskich. W 18 roku wróciła do swojego powołania pedagogicznego, skończyła kursy. Później przyjechała do Warszawy, bo tutaj zaczynał pracować jej ojciec. A do klasztoru przyszła, jak miała 34 lata. Była dojrzałym człowiekiem i nareszcie mogła zrealizować te wszystkie pragnienia z 1903 roku, bo u niepokalanek znalazła i pracę w szkole, i pracę jako lekarz. Opiekowała się chorymi dziewczętami w szkole i chorymi siostrami. No i zrealizowała powołanie zakonne.
Opowiedzmy może trochę o zgromadzeniu, do którego należała siostra Ewa.
Zgromadzenie powstało w XIX wieku, założone przez... Same początki to właściwie trzy osoby. Pojawiają się tam u początku zgromadzenia. Matka Józefa Karska, która w Rzymie spotkała się z ojcem Hieronimem Kajsiewiczem, zmartwychwstańcem, i oni myśleli o założeniu zgromadzenia. W międzyczasie pojawiła się w Rzymie matka Marcelina Darowska. W 1860 roku zmarła Józefa Karska. No i wtedy cała formacja, cała przyszłość zgromadzenia spoczęła na barkach Marceliny Darowskiej. A pierwszą jej taką ważną decyzją było przeniesienie do Polski zgromadzenia. I praca dla kobiet polskich, formacja kobiety, towarzyszenie kobiecie, nie tylko w szkole i stąd zakładanie szkół, ale też taka bardzo szeroka i długofalowa formacja. Towarzyszenie kobietom poprzez rekolekcje, poprzez spotkania, poprzez opiekę duchową też nad wychowankami, które kończyły szkołę. Później nad małżeństwami, rodzinami też, rekolekcje i do tej pory w tym duchu pracujemy.
A teraz powiedzmy o II wojnie światowej. Czym zasłużyły się dla potrzebujących i też dla zgromadzenia obie siostry? Siostra Ewa i siostra Marta, o której będziemy mówić później trochę więcej o siostrze Marcie, bo na razie skupiamy się na siostrze Ewie. Jak już wybuchła II wojna światowa, to jak działały, komu pomagały, nauczały dzieci, jak współpracowały z ludnością, która potrzebowała tej pomocy?
W 1939 roku obie siostry znalazły się w Słonimie. Siostra Marta jako przełożona, a siostra Ewa jako nauczycielka, jako lekarz też. I zaczęły pracę. Siostra Marta zupełnie nie znała środowiska, ale tak naprawdę kontynuowały to, co wcześniej robiły. To znaczy siostra Ewa pomagała ubogim, leczyła też różnych ludzi do klasztoru, którzy przychodzili do Furty. W nagłych przypadkach też była wzywana do chorych. Taką powiedziałabym słabość do biednych Odziedziczyła też po ojcu, dlatego że ojciec też, zresztą patrzyła na działalność ojca. Pomagał ubogim i leczył też ubogich. Na zaangażowanie społeczne, zaangażowania społecznego uczyła się w Tule u babki, która była taką liderką społeczności Polaków. A w czasie wojny siostra Ewa no, też leczyła. Pracowała w szpitalu, w przychodni, leczyła partyzantów, leczyła Żydów, którzy się zgłaszali. Znaczy pod okupacją niemiecką było to szalenie niebezpieczne, pod okupacją sowiecką, bo Słonim się znalazł pod okupacją sowiecką. Pomoc więźniom również, najpierw Polakom więzionym pod okupacją sowiecką, a później pod okupacją niemiecką. Siostra Marta jako przełożona współpracowała z siostrą Ewą, właściwie wszystko robiło razem. I też co ciekawe, siostra Marta nie znała języka niemieckiego, za to siostra Ewa, znaczy przepraszam, siostra Marta nie znała języka rosyjskiego, natomiast siostra Ewa świetnie, no bo studiowała po rosyjsku. Więc bardzo to było przydatne pod okupacją sowiecką. Natomiast pod okupacją niemiecką siostra Marta świetnie znała niemiecki, a żadna z sióstr nie znała, więc to było szalenie przydatne. Więc one się bardzo uzupełniały i wspierały. Zresztą w listach siostry Marty, po niej zostało około 1000 listów, pojawia się takie sformułowanie, pomaga mi Ewa. Tych listów mało zostało z okresu okupacji sowieckiej, z okresu okupacji niemieckiej też, ale są to bardzo ciekawe teksty i wiele mówiące o wzajemnej relacji też. Siostra Marta no, była dobrą organizatorką, więc organizacja pracy domu podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej, no plus pomoc rodzinom więźniów, rodzinom Polakom uwięzionym, podczas wywózek do Kazachstanu czy w inne miejsca Polaków, przez Słonim przechodziła linia kolejowa i tam okoliczni Polacy byli zwożeni, ładowani w pociągi i wywożeni. Siostra Ewa zakradała się do tych pociągów i przynosiła leki, przynosiła żywność, załatwiała różne naczynia, wtedy na wagę złota było chociażby wiaderko albo miska, więc miała ku temu zdolność, dlatego że miała taką zdolność wtapiania się w tłum, bycia niezauważoną. Zupełnie inaczej siostra Marta, bo ona się rzucała w oczy, jej ostre ruchy, przenikliwe spojrzenie, postawa budząca szacunek, ale to się przydawało akurat w kontaktach później z Niemcami.
Czy one nie bały się prowadzić takiej działalności? Musiały być bardzo odważne. Skąd to wynikało, że chciały tak działać w ten sposób?
Ja myślę, że samo męczeństwo i to, co robiły, nie przyszło nagle, dlatego że jak siostry później, po ich śmierci, analizowały ich listy, zapiski, różne, siostra Ewa zostawiała po sobie taki mały dzienniczek, zeszycik, my to nazywamy, i to był jej taki notatnik duchowy, gdzie przez 30 lat robiła notatki. Nieregularne, ale bardzo ciekawe teksty tam były, a po siostrze Marcie w listach można bardzo wiele wyczytać. One myślały o męczeństwie dużo wcześniej. Siostra Ewa w takiej notatce przed ślubami wieczystymi wspomina o męczeństwie. Siostra Marta kilka razy też wspominała o męczeństwie i potwierdzają to siostry. Mało tak, jak była przełożona w Maciejowej, to też na Kresach. Jedna z sióstr, która tam była, siostra Zofia Ustianowicz, która później w 1944 roku została zamordowana przez Ukraińców. Pisze to chyba 1928 rok, o ile pamiętam. Wspomina, że w domu w Maciejowie panowała taka specyficzna atmosfera, dlatego że siostra Marta czasem mówiła o męczeństwie. I siostra Zofia pisze, że mnie również Pan Bóg natchnął tą myślą. Też znamy taką relację siostry Cecylii, miała bardzo bliski taki kontakt z siostrą Martą, która wspomina swoją rozmowę z lat 30. z siostrą Martą, gdzie siostra Marta jej powiedziała: Cecylko, my musimy być gotowe na męczeństwo. Też bardzo wyraźny taki rys ekspiacji czy wynagrodzenia odkryłyśmy też zarówno w zapiskach siostry Marty i siostry Ewy, w listach siostry Marty od początku lat 30. ten rys bardzo wyraźnie się pojawia. I też siostry wspominają, to rok 1942, jak na takich wspólnych spotkaniach z siostrami, siostra Marta też je podprowadzała do takiego świadomego ofiarowania życia, do męczeństwa. Ona się liczyła z tym, że siostry, i ona też robi tak niebezpieczne rzeczy, że może być za to rozstrzelana. To samo na przykład było w Warszawie, gdzie działała siostra, była przełożoną domu siostra Wanda Garczyńska. Siostry wspominają, i też robiła szalenie niebezpieczne rzeczy. W tym domu wszystko było nielegalne. W domu warszawskim, w naszym klasztorze. Siostry wspominają takie spotkanie z siostrą Martą, gdzie wprost je zapytała o to, czy zgadzają się na to, że w klasztorze będą przechowywani Żydzi. Chciała mieć od nich zgodę, bo wiedziała, na co się decyduje z całym domem. I siostry to wspominają, zresztą nie tylko raz, taką, z takimi bliższymi współpracownicami też kilka razy na spotkaniach ten temat wypływał. Czy siostry są gotowe się na to zdecydować, czy są gotowe poświęcić życie?
To o męczeństwie i o końcu życia sióstr, siostra Ewa Nojszewska i siostra Marta Wołowska, to są bohaterki naszej audycji, opowiemy po muzyce, po piosence. Za chwilę do Państwa powrócimy. Koloseum, siostra Benedykta Filipek ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek jest naszym gościem w audycji. Drodzy Państwo, była sieć placówek, w których były siostry niepokalanki i właśnie w tych placówkach odbywała się pomoc osobom potrzebującym w czasie II wojny światowej. I tutaj dochodzimy w naszej historii opowiadania o siostrze Ewie Nojszewskiej i siostrze Marcie Wołowskiej do końca ich życia. Jak zginęły, jak straciły życie te dwie siostry?
W czerwcu 1941 roku zmienił się okupant na Kresach, w Słonimiu też. I na początku siostry odczuły to jako wielką ulgę, dlatego że Sowieci wyrzucili siostry z klasztoru w 7 miejscach w mieście. Siostry były podzielone na małe grupki, po świecku chodziły. Niemożliwe było prowadzenie żadnej pracy czy tajnego nauczania, co troszkę się dało zrobić pod okupacją niemiecką, tutaj nie. Zostały nieliczne listy, także wiemy, co się tam działo, i takie przejmujące listy siostry Marty się zachowały z okupacji sowieckiej, gdzie pisze do przełożonej generalnej: błagam o wyciągnięcie nas stąd, kiedy no nie było żadnej możliwości, więc bohaterstwem było trwanie tam. Więc zmiana okupanta to była ulga, siostry mogły wrócić do klasztoru, brały się w habity. Tylko że bardzo szybko zaczęły się represje. Nie tylko na Polakach, bo też byli aresztowani, na Żydach. W Słonimiu to różne źródła podają różnie, że albo w Słonimiu była połowa mieszkańców to Żydzi, druga połowa to trochę Polaków, trochę Białorusinów, Ukraińców też. Źródła podają, że czasem była większość Żydów, czasem, że pół na pół. W 1941 roku, jak wkroczyli Niemcy, prawdopodobnie większość to była Żydzi. Część uciekła razem z wycofującą się armią sowiecką. Duża część została. Niemcy stworzyli duże getto w Słonimie, ale już pod koniec 1941 roku zaczęły się rozstrzeliwania. Setki osób, tysiące osób. Siostra Marta wspomina o takim jednej dużej akcji niemieckiej, gdzie zostało rozstrzelanych około 9 tysięcy Żydów. W getcie w Słonimiu było kilkanaście tysięcy Żydów na pewno. Niektóre źródła podają, że około 20 tysięcy Żydów. Kilka tysięcy było też Żydów ze Ostrołęki, więc to nie byli tylko Żydzi ze Słonima, ale też z różnych innych miasteczek. Więc w 1942 roku, do tej pory zresztą mieszkańcy Słonima wspominają datę 29 czerwiec 1942 roku, gdzie Niemcy likwidowali getto. Siostry były w Słonimie od początku. Były przygotowane na to, że zostaną wywiezione przez Sowietów. Każda z nich miała tobołek przygotowany. Robiły równocześnie paczki wspólnie z innymi Polakami dla więźniów Polaków. Wspierały ich rodziny materialnie też. Okupant się zmienił, ale ta akcja dalej trwała. Pomoc Polakom, pomoc potrzebującym. Słonim był miasteczkiem takim wielonarodowym, ale też różne religie tam oprócz katolików byli prawosławni, mała wspólnota muzułmanów, która jest do tej pory teraz w Słonimie. Żydzi też byli. Także środowisko było bardzo specyficzne. Mnóstwo Polaków zostało wywiezionych do 1941 roku. Niemcy wkroczyli, zaczęli, jak wspomniałam, likwidować getto w czerwcu przez kilka tygodni. Żydzi uciekali i próbowali się ukrywać po lasach, ale też próbowali się ukrywać u mieszkańców Słonima. O takiej rodzinie Kaganów wiemy, że się ukrywała w klasztorze. Siostryna Stryszku próbowała gdzieś w oranżerii ukrywać osoby potrzebujące, dzieci żydowskie. Niemowlaki, które trafiały, a ludzie przynosili niemowlęta żydowskie, siostry przekazywały rodzinom polskim. Później po wojnie rodziny żydowskie czasem odnajdywały te dzieci. Do takich odnalezionych dzieci należy Jerzy Glikson, który w 2005 roku trafił do Szymanowa i opowiedział nam swoją historię, że właśnie siostra Ewa z siostrą Martą go ratowały, przekazały rodzinie polskiej, a później stryj go znalazł gdzieś w Rosji. A pan dzisiaj do tej pory żyje w Stanach Zjednoczonych, jest profesorem radiologii. Więc po likwidacji getta Niemcy wyłapywali Żydów ukrywających się jeszcze i Polaków, którzy byli jakimiś liderami w społeczności polskiej, którzy jeszcze byli w Słonimie, bo te szeregi Polaków były już bardzo przetrzebione za okupacji sowieckiej. I w grudniu, 18 grudnia 1942 roku, Niemcy w nocy przyszli do klasztoru, to była 10, 11 w nocy, siostry już spały. Przyszli i szukali siostry Marty. Mieli sporządzone listy, przeszukiwali miasto, wyciągali z łóżek Polaków. Uzbierali wtedy kilkaset osób, Polaków i Żydów, którzy gdzieś tam ocaleli. I następnego dnia rano, 19 grudnia, cała ta grupa została wywieziona 2 kilometry od Słonima na tak zwane górki Pietralewickie i rozstrzelani. Na tych górkach Pietralewickich tam leży pochowanych w takich zbiorowych mogiłach kilkanaście, może ponad 20 tysięcy osób. Mieszkańcy pamiętają o tym, tam te miejsca są upamiętnione dzisiaj. Przyjeżdżają i Polacy, i Żydzi, którzy wiedzą, że tam ich przodkowie leżą. A siostry później funkcjonowały bez przełożonej przez parę miesięcy, zupełnie odcięte od przełożonej generalnej, od Szymanowa. I to był też wielki problem, tak za okupacji sowieckiej, jak za okupacji niemieckiej, dlatego że siostra Marta jako przełożona, opiekowa miała pod swoimi skrzydłami około ponad 20-30 sióstr. Niektóre były starsze, niektóre były chore. Siostry głodowały, próbowały się utrzymać, nie miały z czego się utrzymać. Więc warunki były szalenie trudne i mamy tego wyraz właśnie w listach siostry Marty. No, tragicznych czasem.
Czyli jakie to były warunki?
Głód, represje, ogromne poczucie osamotnienia. Zresztą Marta wielokrotnie w listach o tym pisze. Jesteśmy same. Nie ma się kogo poradzić, co robić. Pyta przełożoną generalną, co mam robić z siostrami. Nie mamy co jeść. Czuła się też odpowiedzialna za inne, mniejsze domki, tak zwane domki misyjne, dlatego że w okresie międzywojennym na Kresach powstały takie mniejsze domki, gdzie były po 3, 4, 5 sióstr. Na całej ścianie wschodniej, na północy szczególnie, Słonim należał, był większym takim klasztorem, ale też leżał na tej ścianie wschodniej. To była miłość siostry Marty, te domki kresowe. Bardzo, może powiem tak, bardzo bliska jej była praca na Kresach. Jej matka pochodziła z Kresów i wszczepiła siostrze Marcie miłość do Kresów. Zresztą Wołowscy to znowu niesamowite historie rodzinne, dlatego że jej ojciec, Józef Wołowski, to był znany prawnik lubelski. I co ciekawe, myśmy się też bardzo niedawno o tym dowiedziały, że Józef Wołowski wywodził się z tak zwanych frankistów. To byli Żydzi, którzy w pewnym momencie, taka cała grupa Żydów, przyjęła, asymilowała się i przeszła na katolicyzm. Wołoscy brali udział w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym. Właściwie cała rodzina była w Warszawie. Nie wiemy, dlaczego pan Wołowski wyjechał do Lublina i tam działał. Tam się urodziła zresztą siostra Marta. Podczas, jako młoda dziewczyna miała 21 lat, wstąpiła do klasztoru. Miała bardzo bliski kontakt z założycielką zgromadzenia, matką Marceliną Darowską. To, co zaskakuje, to to, że siostra Marta, siostrze Marcie przez całe życie w bardzo różnych formach towarzyszyło cierpienie. Gdy miała 13 lat, zmarła jej matka. Miała takie poczucie, że poczucie winy, dlatego że mama zaczęła bardzo chorować. Ona, siostra Marta, była najmłodszym dzieckiem i po porodzie pani Wołoska zaczęła chorować, to była jakaś choroba nerek, i jej stan się pogarszał. I kiedyś jakaś służąca powiedziała siostrze Marcie, że gdyby siostra Marta się nie urodziła, to pewnie jej matka by żyła. Więc po latach, później w jakiejś notatce autobiograficznej, siostra Marta to napisała i bardzo to ją dotykało. Miała 20 lat, zmarł jej ojciec, wcześniej brat, jedyny brat, bo miała same siostry, tylko jeden brat, i zmarł. Już na początku drogi zakonnej zachorowała na gruźlicę i ta gruźlica jej towarzyszyła praktycznie do śmierci. Więc to był człowiek, który był niesamowicie schorowany, ale bardzo rzadko o tym mówił, a jeśli to z ogromnym dystansem do siebie i dużym poczuciem humoru. W pewnym momencie zaczynają się ogromne problemy z sercem, problemy ze wzrokiem, choroba nowotworowa. Więc początek II wojny światowej, ciężkie przeżycia II wojny światowej, ciężka praca fizyczna też się na niej bardzo odbiły. Chociaż najtrudniejsze były lata chyba koniec lat 20., początek 30., gdy siostra Marta była przełożoną takiej bardzo trudnej placówki. Taka mała miejscowość dzisiaj na Podlasiu, Wirów. Tam przez 2 czy 3 lata. I tam z tego okresu mamy takie bardzo przejmujące listy siostry Marty, gdzie pisze o ekspiacji, o wynagrodzeniu. I ten rys jej osobowości też był bardzo, bardzo silny. Także całe jej życie to było takie, chyba Pan Bóg ją podprowadzał do takich wyborów, jakich dokonywała w 1942 roku. A co ciekawe, gdy miała 20 lat w Lublinie w kościele kapucynów, Pan Bóg jej doświadczył takiego przeżycia, bardzo dziwnego, o którym ona wiele lat później pisze. Miała taki zwyczaj, że o ważnych dla siebie rzeczach nie pisała tak od razu, tylko dopiero po wielu, wielu latach na szczególną prośbę jakiejś siostry na przykład, czy przełożonej. I tam w tym kościele kapucynów ona nie znała ani pokalanek nas, nie była wychowanką żadnej szkoły, nie zetknęła się ze zgromadzeniem, ale w tym kościele kapucynów lubelskim podczas godziny, jak ona pisze, Pan Bóg ukazał jej całe jej życie. I wtedy w takim wewnętrznym widzeniu pokazał jej matkę Marcelinę, pokazał jej taką bliską współpracownicę matki Marceliny, siostrę Paulę w habitach. Także później, jak siostra przyjechała do klasztoru, to miała takie poczucie, że ona je zna już. I też podczas tego przeżycia w kościele kapucynów powiedziała, znaczy później napisała, że Pan Bóg ukazał jej całe jej życie, tylko sam koniec życia przed nią zakrył. Matka Marcelina, jak z nią rozmawiała, ona wspomina taką rozmowę z przełożoną generalną przed swoimi ślubami wieczystymi w 1909 roku. Pisze, że matka rozmawiała zawsze ze mną jak z żołnierzem, którego przygotowuje się do boju. I takim bojowaniem było całe życie siostry Marty. Jako asystentki w okresie pierwszej wojny, gdzie była odpowiedzialna za zaopatrzenie domów, odpowiedzialna za finanse, za organizację pracy, gdzie w Jarosławiu, w Nowym Sączu, gdzie front przechodził w jedną, w drugą stronę, było to szalenie, szalenie trudne. Z workiem na plecach podróżowała po okolicach miasta i szukała jedzenia dla sióstr. A to nie była mała grupa sióstr, była kilkadziesiąt sióstr. Pisze o biedzie, jaka była, o braku pieniędzy, o swoich trudnościach też. Więc to była pierwsza wojna światowa. Okres międzywojenny też była posyłana przez zgromadzenie do najtrudniejszych zadań, na najtrudniejsze placówki, do rozwiązywania najtrudniejszych problemów. W 1939 roku myśmy w zgromadzeniu miały kapitułę. Siostra Marta została wtedy przełożoną w Słonimiu i siostry się dziwiły. Czemu taka mądra siostra, taka zasłużona siostra zostaje przełożona w takiej małej placówce gdzieś w jakimś miasteczku na Kresach? Tylko z dzisiejszej perspektywy widzimy, że to był znowu najodpowiedniejszy człowiek do tej chyba najtrudniejszej placówce w zgromadzeniu podczas II wojny światowej.
Czyli to był najtrudniejszy okres w czasie II wojny światowej, a...
Chyba sprawdzian dla siostry Marty i dla sióstr ze Słonima, no dla siostry Ewy też. Chyba taka pieczątka pod całym życiem siostry Ewy i siostry Marty, ta ich ostatnia droga.
Mhm. Powiedzmy jeszcze, że było tak, że zazwyczaj do sióstr właśnie zgłaszały się osoby potrzebujące pomocy, ale tak jak siostra powiedziała wcześniej, nie było pomocy z zewnątrz właśnie dla sióstr, także one były biedne, musiały szukać jedzenia, musiały sobie radzić same.
Chyba taki los był wszystkich Polaków tam. Odcięcie tutaj od granica między Sowietami a Niemcami była bardzo strzeżona i bardzo trudno się było przedostać. Więc wszelkie decyzje, jakie siostra Marta podejmowała, to był 39, 40, do połowy 41 roku, to było praktycznie bez żadnego kontaktu z władzami zgromadzenia. Co dla niej było szalenie obciążające. Dopiero w 1941 roku, w październiku, Niemcy zgodzili się na podróż siostry do Warszawy. Do Warszawy, do Szymanowa, do domu generalnego. Więc ona pojechała i wspomina, że była w małym szoku, dlatego że zobaczyła, że Szymanów i siostry pod okupacją niemiecką no w miarę normalnie funkcjonują. To znaczy klasztor funkcjonuje, siostry w habitach chodzą, jest prowadzone tajne nauczanie. Jest to niebezpieczne, ale da się żyć. Więc dla niej to było bardzo odkrywcze, dlatego że na wschodzie tak się nie dało żyć. Siostry próbowały prowadzić w 1942 roku tajne nauczanie w Słonimiu, ale zdały sobie sprawę, że nie ma żadnej możliwości, dlatego że jakieś donosy były, Niemcy przychodzili, robili rewizję w domu. Więc siostry z tego zrezygnowały. Natomiast tutaj, pod okupacją niemiecką, szczególnie Warszawa, okolice, to tajne nauczanie było szalenie rozbudowane. Samych matur, Szymanów i domy tutaj warszawskie wydały ponad 150 podczas okupacji, plus też egzaminy końcowe, to były matury licealne po skończeniu liceum, ale też po skończeniu gimnazjum, małe matury były wydawane. Więc to wszystko funkcjonowało normalnie. Takim centrum tajnego nauczania to był Szymanów. No, Warszawa na Kazimierzowskiej, tam był taki duży klasztor. Siostry tam prowadziły na początku, przed wojną jeszcze, szkołę podstawową, miały przedszkole. W 1941 roku w grudniu Niemcy mieli różne podejrzenia co do działalności sióstr, więc cofnęli pozwolenie na prowadzenie szkoły podstawowej i doszło do tego, do takiej śmiesznej sytuacji, że siostry prowadziły tajne nauczanie na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. No, uczyły przedszkolaki były uczone już konspirowania. To, co się działo na Kazimierzowskiej, właściwie nie wiemy, co siostry nie zostawiły żadnych, znaczy może tak, niewiele wspomnień zostawiły. O tym, co się działo, jak się działo, jak było zorganizowane tajne nauczanie, jak przebiegało ukrywanie dzieci żydowskich, jaki był system powiadomień, system dzwonków. Dzieci wiedziały, gdzie mają chować, jakie podręczniki, jak się mają zachować w czasie najścia Niemców. A te najścia Niemców były bardzo częste, dlatego że naprzeciw domu na Kazimierzowskiej, po drugiej stronie ulicy, były duże koszary niemieckie. Także okna w okno, to było, siostry często wspominają z tego okresu takie sytuacje, że Niemcy siedzieli w oknach i przez lornetki obserwowali, co się u nas dzieje. Plus kontakty z podziemiem, z konspiracją. Siostry wspominają, że różni ludzie przychodzili do nas do klasztoru, na Kazimierzowską, do siostry Wandy, która była osią tych wszystkich kontaktów. Był też taki moment, że siostra Wanda, która była przełożona, już była tak zmęczona całym napięciem, zaczęły się problemy zdrowotne, że siostry pomyślały, że może ktoś inny powinien być przełożoną na Kazimierzowskiej. Siostra została przeniesiona do takiego domu na północy Warszawy, dzisiaj to są Łomianki. Tam było spokojniej. Puszcza Kampinoska niedaleko, chociaż kontakty z partyzantami były na porządku dziennym niemalże. Tam. Natomiast w Warszawie została przełożona taka siostra Asumpta Sapiecha z domu, naprawdę z tej rodziny gałęzi książęcej Sapiechów. Świetnie znała niemiecki, więc siostra myślała, że sobie poradzi. Młoda, energiczna, bardzo prawa osoba. Tylko że po paru miesiącach okazało się, że no tak nie do końca może tak być, dlatego że siostrze Wandzie wszyscy ufali, a tutaj nie było czasu, żeby wprowadzać nową przełożoną w całą strukturę konspiracji, przedstawiać ją ludziom i tak dalej, więc cała decyzja o zmianie przełożonej została po 3 miesiącach cofnięta. Siostra Wanda znowu wróciła do domu na Kazimierzowskiej. Dzieci żydowskie się pojawiały. Co ciekawe, były to, znaczy miałyśmy w szkole dziewczynki, więc były to dziewczynki pochodzenia żydowskiego. Przyprowadzane przez wychowanki nasze. Czasem rodzice przyprowadzali swoje dzieci, które rodzice się ukrywali po stronie aryjskiej, a dzieci, dziewczynki przyprowadzali do nas. Na początku czasem nie mówiąc, że są to dzieci pochodzenia żydowskiego, w trakcie się okazywało. Polki też się ukrywały w Szymanowie, ale też jak było zagrożenie, nie wiem, że Niemcy przyjdą do Szymanowa, do domu, no to były osoby przenoszone między klasztorami naszymi i nie tylko. Dlatego, że trzeba powiedzieć, że wiele zgromadzeń warszawskich współpracowało ze sobą. Nie tylko w pomocy Żydom, siostry franciszkanki rodziny Marii tu z Warszawy Schorzej, czy siostry Urszulanki. Mamy relacje, mamy we wspomnieniach też Żydówek, że one były przekazywane. Albo na przykład dziewczynka się ukrywała u nas, a jej ciotka ukrywała się u Urszulanek Szarych. Albo że dziewczynka była podawana od franciszkanek do nas i tak sobie dzieciaki krążyły tam. Z getta były też przyjmowane, siostry współpracowały też z panią Sendlerową. Nie tylko nasz klasztor, ale to była naprawdę cała sieć współpracy zaskakująca, dlatego że ślady tego mamy w archiwach zakonnych, nie tylko w naszym, ale też w innych zgromadzeń. Ten temat nie jest opracowany historycznie, więc ślady tego są w archiwach, tylko czekają na człowieka, żeby to wydobył. Wszystko. Działała kuchnia RGO, ale to w wielu klasztorach działała. Siostry też same nie należały do organizacji podziemnej, żadnej, ale współpracowały. Nawet siostra Wanda jakieś odznaczenie z 41 roku ma, do tej pory jest przechowywane w archiwum. Też mamy odznaczenie siostry Emilii, przełożonej jarosławskiej. Chociaż w tych domach poza Warszawą była inna sytuacja, już może nie będę opowiadać jaka, bo dużo czasu by to zajęło. No, dzieje są szalenie ciekawe. Opisane częściowo w kronikach, bo każdy dom zakonny prowadzi zresztą nadal. Część z tych rzeczy jest zapisanych, chociaż bez podawania nazwisk. Też próbowałyśmy odtworzyć listę nazwisk, przeglądając nasze archiwum, chodziło o przechowywanych Żydów. Ile, kto? A wiadomo, że było ich więcej, ale to jest tam około 20 osób dorosłych. Dzieci, trudno powiedzieć ile. Też dlatego, że siostry się nie dopytywały o imiona, o nazwiska, o pochodzenie. Była zasada jak najmniej wiedzieć, jak najmniej mówić. I tego trzymały się też dzieci, i tego też dzieci były uczone. Była córka Zofii Kosak-Szczuckiej, była pani Mortkowicz, też pochodzenia żydowskiego, córka Kosak-Szczuckiej. Nie, przez pewien czas Elżbieta Zawadzka się ukrywała w Szymanowie, jedyna cichociemna kobieta. Też były kontakty z partyzantką i w Szymanowie, i tutaj w Łomiankach, blisko Puszczy Kampinoskiej. Więc to są magazyny broni, punkty kontaktowe. To wszystko nasze klasztory też w tym brały udział.
I tak na koniec, siostro, opowieści o siostrze Ewie i siostrze Marcie. Jak są teraz wspominane w zakonie, w zgromadzeniu, kiedy jest rocznica, kiedy siostry wspominają, kiedy zatrzymują się
na tej historii? Wspominam właśnie 19 grudnia każdego roku. Siostrą Ewą zainteresowali się lekarze, tu warszawskie środowisko medyczne. W kilku kościołach warszawskich są relikwie siostry Ewy i siostry Marty. Zresztą w wielu kościołach w Polsce też. Powstają publikacje, książki o rodzinie Nojszewskich, o samej siostrze Ewie. Też niedawno wznawiałyśmy też o siostrze Marcie. No, po siostrze Marcie zostało tyle materiału, że próbujemy dopiero to opracowywać, przedzierać się przez listy, dlatego że właśnie trzeba zrobić, mówiąc o siostrze Marcie, trzeba przeanalizować cały kontekst historyczny. To jest wiele, wiele naszych domów, okres pierwszej wojny, okres międzywojenny, całe historie kresowe. W 1936 roku, nie wspominałam o tym, ale siostry w Maciejowie, tam gdzie przełożona była siostra Marta, były otrute. Dwie siostry zmarły. Siostra Marta była też świadkiem tego. Więc to są... Te historie kresowe są ciekawe, czekają na opracowanie. No, druga wojna chyba najbardziej, ta końcówka, szczególnie chodzi o okupację niemiecką, najbardziej znana. Okupacja sowiecka mniej znana. Mniej opracowań historycznych jest też na ten temat. Więc jakby odkrywamy na nowo te postacie, szczególnie siostrę Martę też, my w zgromadzeniu, a się nawet czeka, powiedziałabym, jeszcze na odkrycie. Szczególnie jej doświadczenie jako przełożonej. My próbujemy się odwoływać siostry Marty właśnie w formacji sióstr, ale w formacji też sióstr przełożonych.
Długo można byłoby opowiadać o historii zgromadzenia, ale już niestety czas nas goni. I dziękujemy siostrze Benedykcie Filipek za to, że odwiedziła nas. Mamy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze kontynuować i może doczekamy się książki na ten temat. Siostry są tak pracowite i tak rzetelne, że na pewno kiedyś, już może niebawem, powstanie taka publikacja. A my pamiętajmy o siostrach zakonnych i o księżach, którzy mieli ogromny wkład w losy i w zwycięstwo Rzeczypospolitej Polski. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.